Gościem poranka wnet Adam Bielan, europoseł, prezes Partii Republikańskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Za nami burzliwy tydzień w polskiej polityce. Przyjęta ustawa w Sejmie o Sądzie Najwyższym. Pieniądze z KPO coraz bliżej.
Tak, sądzę, że to ważny krok, żeby nie powiedzieć kamień milowy, w kierunku uzyskania tych środków w wyniku porozumienia naszego rządu, które zawierał pan minister Szynkowski w Olsztynie. Ta ustawa powinna gwarantować odblokowanie, chociaż to nie jest jedyny warunek, który musimy spełnić.
Przed nami jeszcze chociażby ustawa o wiatrakach.
Tak, ta ustawa...
Dużo jest takich ustaw, panie prezesie?
Nie, jeżeli chodzi o, będąc precyzyjnym, ta ustawa o Sądzie Najwyższym wypełnia kamień milowy dotyczący sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wiatraków, to widzieliśmy już od wielu miesięcy, że ta ustawa również, że zobowiązaliśmy się do uchwalenia tej ustawy w innym kamieniu milowym.
Jaka jest ten procent pewności? Czy pan prezes może tak procentowo powiedzieć, na ile jest szansa, że pieniądze przypłyną przed wyborami do Polski? 50, 60, 75?
Myślę, że w tej chwili to już jest ponad 50%, chociaż i sądzę, że w sprawie KPO będziemy mieć porozumienie, co nie znaczy, że będziemy mieć porozumienie we wszystkim. Jeżeli ktoś się spodziewa, że nagle nasze spory z Brukselą się zakończą, to nie. Tak nie będzie, szczególnie w okresie przedwyborczym będziemy mieć wiele, jak sądzę, takich szturchnięć, żeby nie powiedzieć mocniej, ataków werbalnych ze strony rozmaitych komisarzy, no bo to są politycy, mówię o tych komisarzach, którzy są zaprzyjaźnieni i zasiadają w jednych partiach politycznych międzynarodowych, europejskich partiach politycznych z kolegami z Platformy, z PSL-u, z Lewicy i będą starali się im pomóc.
A co się stanie, jeżeli będą ustępstwa, będzie ustawa o Sądzie Najwyższym, która tak zdaniem premiera nosi sobie ryzyka, nie będzie pieniędzy. Co to oznacza dla premiera?
W ostateczności te ustępstwa mogą być cofnięte, ale myślę, że taki scenariusz jest w tej chwili bardzo, znaczy jest niezwykluczony, bo nie takie rzeczy widzieliśmy oczywiście w naszych relacjach z Brukselą, ale sądzę, że w tej sprawie powiedziano już tyle i napisano już tyle, bo naszym negocjatorom udało się zmusić Komisję Europejską, czy skłonić Komisję Europejską, może lepsze słowo, do tego, żeby pewne zobowiązania były również na piśmie.
A stanowisko Zbigniewa Ziobry, no i co to świadczy o stanie koalicji rządzącej?
Mamy w tej sprawie spór od wielu lat. Środowisko pana ministra Ziobry, Solidarna Polska, przecież głosowała przeciwko KPO już poprzednio przy ratyfikacji umowy międzynarodowej umożliwiającej wypłatę tych środków, więc to nie jest dla nikogo żadne zaskoczenie. Mimo tych różnic w innych sprawach udawało nam się osiągać konsensus, czy jakieś kompromisy zawierać i wspólnie rządzić.
I to nie będzie tak, że ta ustawa może spowodować, że na dłużej te perturbacje w koalicji będą występować?
Nie sądzę. Mieliśmy już oświadczenia, wypowiedzi polityków po tym głosowaniu premiera, ministra sprawiedliwości. Z nich wynika, że ta współpraca będzie kontynuowana.
No, ale mieliśmy już wypowiedź taką, Zbigniew Ziobro, będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, by rozwiązania ustawy o Sądzie Najwyższym nie weszły w życie. Co to znaczy w języku polityki?
To znaczy głosowanie przeciwko w Sejmie, w Senacie, bo Solidarna Polska ma również swojego senatora i ewentualne zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
A to może oznaczać, że Solidarna Polska na złość Prawu i Sprawiedliwości poprze poprawki opozycji w Sejmie, tak żeby prezydent nie miał wyboru i musiał ustawy odesłać do Trybunału albo w ogóle nie podpisać.
Nie chcę mi się w to wierzyć, bo te poprawki raczej będą z punktu widzenia Solidarnej Polski i całego naszego obozu pogarszać tę ustawę.
Ale to nie jest jedna ustawa, która dzieli. Ustawa o kodeksie wyborczym także nie przysparza spoistości koalicji rządzącej. Pani poseł, też komisja weryfikacyjna, pani poseł Solidarnej Polski została odwołana z dwóch komisji, Anna Maria Siarkowska. To nie jest taki proces wypychania albo rozchodzenia się dróg Solidarnej Polski z Prawem i Sprawiedliwością?
Pani poseł została odwołana głosami również polityków Solidarnej Polski, więc raczej bym to przypisywał jakiejś różnicy zdań między panią poseł a resztą klubu, a nie między Solidarną Polską a innymi koalicjantami. Nie czułbym z tego akurat z głosowania pani poseł Siarkowskiej w Komisji Spraw Wewnętrznych tematu jakichś sporów wewnątrzkoalicyjnych.
Też będąc w ramach tej całej sytuacji dookoła Krajowego Planu Odbudowy, ile tutaj było osobistego prestiżu pana premiera położonego na szali? że idziemy na daleko idące kompromisy, ale pan premier razem z ministrem Szynkowskim gwarantują, że pieniądze będą. No ile tu jest na tej szali ten prestiż pana premiera?
Pan, wszyscy, gdy rządzimy, bierzemy odpowiedzialność za rządy i musimy podejmować też trudne decyzje, niełatwe decyzje, wybrać często tak zwane mniejsze zło. Odpowiedzialność premiera w rządzie jest zawsze największa. Odpowiedzialność wszystkich ministrów jest duża, ale odpowiedzialność premiera jest zawsze największa, więc to na nim spoczywała największa odpowiedzialność, żeby doprowadzić w tej sprawie do jakiegoś kompromisu z Brukselą, bo te środki były potrzebne, szczególnie są potrzebne po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy potrzebujemy uwolnić inne środki budżetowe na zwiększenie pieniędzy na modernizację polskiej armii, więc cieszymy się wszyscy, że doszło, czy powiedzmy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Republikanów, cieszymy się, że doszło do uchwalenia tej ustawy, która umożliwi odblokowanie tych środków.
A na ile pan poseł jako prezes partii koalicyjnej ma wgląd w sytuację finansów państwa?
Gdy mam jakieś wątpliwości, pytania, to oczywiście pytam premiera czy ministra finansów i otrzymuję odpowiedzi.
Na ile jest tak, że...
A nie śledzę tego na co dzień,
że bez tych pieniędzy sytuacja finansowa Polski byłaby trudna.
A tu mieliśmy kilkakrotnie spotkania w ramach koalicji z prezesem Kaczyńskim i przede wszystkim z premierem Mateuszem Morawieckim i tę sprawę dość szczegółowo omawialiśmy. Był taki moment, kiedy rentowność naszych obligacji była bardzo wysoka, co oznaczało konieczność pożyczania za znacznie większe koszty, na znacznie większych kosztach niż zwykle, a jednocześnie w tym samym czasie nasze potrzeby, jeśli chodzi o uzbrojenie, znacząco wzrosły, bo przekazywaliśmy stary sprzęt Ukrainie, musieliśmy kupować nowy.
To z tych rozmów co wynikało, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych? Jeżeli nie będzie KPO, to będzie duży problem na jesieni, czy nie będzie?
To znaczy, że jeżeli chcemy kontynuować szybki proces modernizacji naszej armii, nie dostaniemy środków na inwestycje, które pobudzą naszą gospodarkę, podtrzymają ją w strefie wzrostu, a nie pozwolą jej wpaść w recesję, to ta kołdra będzie bardzo krótka i będziemy musieli zwiększać deficyt. To też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo z kolei zwiększa rentowność naszych obligacji, zwiększa koszty zadłużenia, etc. Więc te środki naprawdę nam są w tej chwili wyjątkowo potrzebne.
Z punktu widzenia kampanii wyborczej, jaką one grają rolę?
Opozycja przywiązuje do nich dużą wagę, bo gdy premier je uzyskał, przypomnijmy, łącznie z tym klasycznym budżetem ponad 750 miliardów, największe środki w historii, to opozycja i w mediach opozycyjnych snuto taką opowieść, że komisja Bruksela zdradziła, że dzięki tym środkom obóz Zjednoczonej Prawicy zapewni sobie trzecią kadencję.
Podobne głosy były teraz, takich hardkorowych, powiedzmy, wyborców opozycji, że opozycja popełniła błąd, bo dzięki tym pieniądzom PiS wygra wybory. Tak będzie?
Nie, ja bym przestrzegał moich kolegów, zresztą nie spotkam nikogo, kto by to tak myślał prywatnie, że te środki nam zagwarantują trzecią kadencję. Nie. Widzimy, jakie są badania opinii publicznej. Mamy szansę na trzecią kadencję, ale to wymaga bardzo ciężkiej pracy i rządząc w tej chwili i prowadząc kampanię w ostatnich miesiącach przed wyborami.
Na przełomie roków mówiono, że ubiegłego i obecnego, mówiono, że być może rekonstrukcja, zmiana premiera to jest dobry pomysł na to, żeby złapać świeży oddech na kampanię wyborczą. To dalej jest w grze, czy tego typu manewr nie jest
już? Taka dyskusja miała miejsce wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość, największego koalicjanta, który ma prawo wskazywać premiera, ale została dość szybko, po kilku tygodniach, przycięta na posiedzeniu klubu wystąpieniem pana prezesa Kaczyńskiego i nie słyszałem, żeby ktokolwiek chciał do niej wracać.
Pana posła, no, eksperta od kampanii wyborczych, od tego, jak kształtować przekaz, jak się komunikować z wyborcami, taki manewr miałby sens, czy nie? Teraz.
Pan w jakimś czarnym scenariuszu, gdyby doszło do paraliżu państwa, choćby ze względu na nieudane przygotowania do sezonu grzewczego z dostarczeniem węgla, pewnie można było coś takiego rozważać, natomiast taki scenariusz się na szczęście nie tylko dla naszego obozu, ale dla kraju nie ziścił. No i w tej chwili wchodzimy już w rok wyborczy, kampania będzie przyspieszać, więc tego rodzaju zmiany personalne już są niemożliwe.
To jeszcze jeden mit, który się pojawił przy okazji sezonu grzewczego właśnie, czyli kwestia zimy. Wiele osób mówiło, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, obóz rządzący, także Partia Republikańska przecież przetrwa w miarę w dobrej kondycji zimę, to potem będzie łatwiej, że ta zima będzie kluczowa. Tak było, tak. I zdaliście test zimy?
No, zima jeszcze trwa, chociaż w tej chwili jest nieco cieplej, ale znając obecny klimat w naszym kraju, możemy się spodziewać niższych temperatur w lutym. Więc ja sam byłem zaniepokojony. W połowie roku ja alarmowałem kierownictwo naszej koalicji, premiera, w sprawie dostaw węgla. I jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, ile tego węgla udało się sprowadzić, biorąc pod uwagę rozmaite wąskie gardła, jakie mieliśmy na przykład w portach. I tutaj dziękuję mojemu koledze partyjnemu, ministrowi Rabędzie, który jako wiceminister aktywów państwowych odegrał kluczową rolę w tym procesie.
Czy jak rozumiem, kwestia grzewcza, gazu, węgla, to już nie będzie wpływać tak bardzo negatywnie na wyniki Prawa i Sprawiedliwości?
Wręcz przeciwnie, myślę, że może wpłynąć pozytywnie, dlatego że opozycja tak mocno nastraszyła Polaków, że no, troszeczkę nam, można powiedzieć, pomogło, obniżając bardzo oczekiwania. Poza tym Polacy widzą, że my, mając znacznie większe, głębsze, poważniejsze kryzysy niż miał je Tusk rządząc, potrafimy reagować. Tusk przy okazji jakiegokolwiek kryzysu włączał się, mówił, że nie ma magicznego przycisku, który mógłby na przykład walczyć, który mógłby walczyć z inflacją i tak dalej, i tak dalej. My jednak prowadzimy politykę bardzo aktywną i mam nadzieję, że przynajmniej część Polaków to dostrzeże.
Listy wyborcze, jesteście już umówieni państwo wewnątrz koalicji, kto z jakiego miejsca wystartuje do Sejmu albo Senatu?
Nie, my mamy umowę ramową jako Republikanie podpisaną w październiku zeszłego roku, czy już poprzedniego roku, roku 2021. Natomiast jeśli chodzi o konkretne nazwiska, z reguły takie ustalenia są kilka tygodni przed zamknięciem list, więc w tym roku to pewnie będzie czerwiec, lipiec, może nawet sierpień.
Kiedy będziecie się dogadywać, dojść do porozumienia, kto z jakiego miejsca wystartuje, pan prezes, pan poseł jest przekonany, że posłowie Zbigniewa Ziobro także będą, i sam Zbigniew Ziobro także będą brali udział w tych rozmowach? Kto gdzie z jakiej listy wystartuje? Jakiego miejsca?
Na pewno, jeżeli Solidarna Polska będzie wciąż członkiem koalicji, a tak zakładam, i będzie startować z naszych wspólnych list, to będzie uczestniczyć, rzeczywiście będzie miał wpływ na kształt tych list.
Gościem poranka Wnet Adam Bielan, europoseł, prezes Partii Republikańskiej. Premier trochę zaskoczył w sobotę, mówiąc, że jest rozważany w tym roku jeszcze podatek od mieszkań, od funduszy albo osób prywatnych, które mają kilka lub kilkanaście mieszkań. Partia Republikańska, pan poseł, ten pomysł popiera?
Chcemy poznać szczegóły. Rozumiem, że to jest reakcja na informacje z rynku, że w Polsce funkcjonują fundusze, które skupują dziesiątki, jeżeli nie setki mieszkań, i oczywiście to ma swoje plusy, bo w trudnych momentach czasem pomaga deweloperom, no ale jednocześnie podbija ceny dla zwykłych obywateli, którzy muszą płacić więcej ze względu na to, że trudno im rywalizować z tego rodzaju funduszami. Więc to jest kwestia wyważenia racji. Jak poznamy szczegóły, to odniesiemy się.
To kolejny podatek. Nie wiem, tak, czy Partia Republikańska jako jednak partia bardziej wolnorynkowa będzie popierać tego typu rozwiązania.
Dlatego wypowiadam się ostrożnie. Znam wypowiedź pana premiera, taką publiczną, medialną, ale będziemy czekać na ostateczny projekt.
To jest jeden pomysł, ale jak rozumiem, nie jedyny. Jakie jeszcze możliwości ma koalicja wyborcza na kampanię wyborczą? Mówi się o powrocie pomysłu podnoszenia płacy minimalnej. To byłaby droga do znalezienia nowych wyborców?
Proszę cię nie oczekiwać ode mnie, że będę ujawniać, nawet w tak
ale to szerokie, to jest szerokie
ważne miejsce jak Radio Wnet, nasze pomysły na kampanię, które będziemy przedstawiać za kilka miesięcy. Myślę, że generalnie my musimy wiosną, gdy już minie ta zima i będziemy mogli powiedzieć, czy sobie poradziliśmy, ja wierzę, że tak, z tym problemem grzewczym. Z jednej strony rozliczyć się z naszych 3,5 czy tam 7,5 nawet lat rządów, powiedzieć, co udało się nam zrobić, powiedzieć szczerze, prezes Kaczyński często do tego nawiązuje, choćby do problemu mieszkań, czego nie udało się nam zrobić w takim zakresie, jak chcieliśmy, i przedstawić zupełnie nowy pomysł na kolejne 4 lata, bo nikt nam nie da trzeciej kadencji za zasługi, nawet nasi wyborcy, którzy wciąż przy nas są, ta wiosna w sensie programowym będzie bardzo ważna. My wpisaliśmy się w tę dyskusję, publikując nasz program w grudniu, robiąc naszą konwencję programową, więc no ale tutaj potrzebny jest wysiłek całej koalicji.
A gdzie jest obszar, żeby łowić nowych albo przywracać starych wyborców? Prawo i Sprawiedliwość mówi wieś, że to jest ten rezerwuar, gdzie można pozyskać większe poparcie.
No na wsi straciliśmy w tej kadencji poparcie. Odbudowujemy je stopniowo i ono jeszcze chyba nie doszło do 100% tego, co mieliśmy w roku 2019, ale tam wciąż na pewno są rezerwy. Największe straty mamy w miastach.
I do odrobienia?
Częściowo no, musimy zakładać, że do odrobienia, bo gdybyśmy zakładali, że nie jesteśmy w stanie odrobić strat, to kampania nie miałaby sensu.
No jakim i w sensie, sposobem odrobić?
Ja myślę, że trzeba... No, wszyscy Polacy oczywiście obserwują to, co się dzieje na świecie, ale my musimy włożyć znacznie więcej wysiłku, szczególnie biorąc pod uwagę takie populistyczne oblicze dużej części opozycji pod przywództwem szczególnie Tuska, w pokazywaniu wyborcom wpływu tego, co robi Putin na Ukrainie, na rozmaite aspekty ich życia. To, że płacą dzisiaj więcej za paliwo, jest to wynik w oczywisty sposób polityki Putina. Gdyby było inaczej, chociaż to nie byłoby wzrostów cen w Niemczech, na stacjach benzynowych w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych.
Chociaż ten slogan Putin inflacja chyba się zużył, przynajmniej publicystycznie.
To jest slogan, który używał bardzo wielu polityków na świecie, również Joe Biden w swojej kampanii międzywyborczej midterms. Natomiast oczywiście z takim przekazem trudniej dotrzeć do wyborców niż z jakimiś krótkimi filmikami populistycznymi, które robi Tusk na TikToku czy w jakichś innych mediach, ale my musimy to zrobić. Mamy na szczęście dość dużo czasu, bo to jest 10 miesięcy do wyborów, które pozostały i mamy narzędzia, mamy największy w historii klub parlamentarny, mam parlamentarzystów, którzy są bardzo aktywni w terenie i powinni być jeszcze bardziej aktywni w tych miesiącach i tłumaczyć naszym wyborcom te wszystkie zależności, często skomplikowane, często trudne do wytłumaczenia w mediach w krótkiej formie, ale już podczas spotkań wyborczych czy wywiadów prasowych jak najbardziej jest to do wykonania.
Donald Tusk czymś pana zaskoczył po swoim powrocie?
Nie, niespecjalnie. Myślę, że to, że on będzie grać taką kartą antypisu, że jak mówią Anglicy, starego psa nie nauczy się nowych sztuczek. On po prostu używa tych metod, które pozwoliły mu wygrać w 2007 i w 2011 roku i liczy na to, że to znowu zadziała. Uważam, że tak się nie stanie. To znaczy, że jest duża grupa, co pokazują sondaże wyborców, którym takie wypowiedzi, taka retoryka się podoba, ale ona jest jednak mocno ograniczona. Nie sądzę, żeby...
Szklany sufit, od którego się odbije Donald Tusk?
Mam nadzieję, że nawet betonowy, bo szklany można jeszcze rozbić, a betonu już raczej
głową
nie przebije, więc myślę, że nawet betonowy sufit, ale oczywiście to jest tak, że my nie możemy oddawać mu pola, nie możemy nie reagować na jego kłamstwo i Polacy musimy tutaj być bardzo aktywni.
A opozycja miała być zjednoczona, teraz się lekko pokłóciła w sprawie stosunku do ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak pan prezes zakłada, w jakich konfiguracjach się uszereguje opozycja do tych wyborów?
Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby doszło do jednej listy, chociaż są media, które wpychają te partie do jednej listy, dlatego że dla Szymona Hołowni to byłaby absolutna śmierć. On ma bardzo niewielu polityków w swoim gronie, którzy mają wystarczająco znane nazwiska, żeby na takiej wspólnej liście przebijać się, rozpychać się łokciami. Pamiętajmy, że mamy w Polsce podwójny głos, głosuje się na listę, ale również na konkretne nazwisko. I myślę, że wspólna lista dla Hołowni oznacza, że on wprowadza do Sejmu 6, 7, 8 posłów i kończy podobnie
jak Ryszard Petru. A nawet jak dostanie 20 jedynek na przykład? Albo 18 jedynek?
No, myślę, że 18 jedynek na pewno nie dostanie, bo tutaj są z kolei interesy baronów, Platformy, czy innych ugrupowań, które tworzyłyby taką listę. Dla PSL-u taka wspólna lista też byłaby zabójcza. Pamiętajmy, że pół roku po wyborach parlamentarnych są super ważne z punktu widzenia PSL-u wybory samorządowe. Mówi się, że PSL jest jedną partią w Polsce, dla której wybory samorządowe są równie ważne, a czasem nawet ważniejsze niż wybory parlamentarne. Taka lista, którą PSL już ćwiczył w 2019, wspólna lista w wyborach europejskich, później może być bardzo, bardzo kosztowna w terenie, na wsi, na terenach wiejskich, więc myślę, że tutaj będzie bardzo wiele sił, które sprawią odśrodkowych, że do takiej jednak listy może nie dojść.
Dla Zjednoczonej Prawicy jaka konfiguracja opozycji jest najgroźniejsza?
My pokonywaliśmy opozycję zarówno startującą w kilku listach, pokonaliśmy opozycję, która była zjednoczona i też pod przywództwem Tuska w 2019, to przecież Tusk był twarzą Koalicji Europejskiej, to on organizował
też
ten
formalnie nie kandydował oczywiście.
Nie kandydował, ale był twarzą, ten słynny wiec na Placu Konstytucji tuż przed wyborami.
I potem udało się... ten smutny wiec w Gdańsku po wyborach, ale ja nie wierzę, żeby pan prezes, żeby pan poseł tak tego podchodził lekką ręką, że czy będzie jedna, czy trzy listy, to wszystko nam gancega, ale na pewno kalkulujecie, który wariant jest groźniejszy.
Oczywiście, że kalkulujemy, to jest ludzkie, natomiast my nie mamy na to praktycznie żadnego wpływu.
A jaki jest wynik tej kalkulacji?
My musimy być przygotowani na oba warianty. Tam są przecież różne podwarianty, jeśli chodzi o start osobny, mogą jednak może dojść do zjednoczenia PSL-u, Hołowni na przykład. Musimy być gotowi na wszystkie te warianty. Mamy na to ograniczony wpływ i przygotowywać strategię kampanii wyborczą pod każdy z tych wariantów.
To jeszcze na koniec historia Jarosława Gowina. Jaka będzie? Jak na razie zrezygnował z kierowania partią Porozumienie, jest na politycznym aucie. Jak się zapisze ta historia w polskiej historii politycznej III Rzeczpospolitej?
Nie wiem. Osobiście życzę mu zdrowia, do jakiegoś też dystansu do tego, co się dzieje w polityce. Natomiast oczywiście jesteśmy po dwóch stronach barykady, bo niestety Jarosław Gowin znalazł się w opozycji i w tym sensie nie życzę mu sukcesu. Chociaż nie wiem, czy będzie na listach, bo wygląda na to, że żadna z tych głównych partii opozycyjnych nie doceniła jego przejścia na drugą stronę i nie chcę go na listach. Dość smutne, tak osobiście, no ale my z kolegami z partii przez wiele miesięcy staraliśmy się pana premiera Gowina, posła Gowina w tej chwili odwieść od tego scenariusza, przekonując go, że tak się może skończyć, że jest istotny dla opozycji tylko wtedy, kiedy rozbija obóz Zjednoczonej Prawicy, a jak to mu się nie uda, to jednak te lata, kiedy był z nami, będą mu pamiętane i nie będzie mieć żadnej pozycji w tamtym obozie.
To jest historia przejścia z obozu rządzącego do koalicji, z porozumienia z obozu rządzącego do właśnie albo do PSL, albo gdzieś, a będą historie w drugą stronę jeszcze w tym roku?
Myślę, że im bliżej wyborów, tego rodzaju historii będzie znacznie mniej. Poziom emocji też jest znacznie większy. Te rowy emocjonalne między poszczególnymi obozami są znacznie głębsze. Więc myślę, że tego rodzaju transferów można się spodziewać znacznie mniej niż w poprzednich latach.
Kto będzie rządził? Jak się spotkamy za 11 miesięcy?
Wierzę w to, że Zjednoczona Prawica.
Adam Bielan, europoseł, prezes Partii Republikańskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na zegarach godzina 8:33, za chwilę 34. To my w takim wypadku zasłuchamy się w piosenkę Ewy Demarczyk.